Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Sytuacji rodziny w obliczu zjawisk migracyjnych poświęcona jest sesja plenarna Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.
Głos na tym forum zabrał prałat Grzegorz Kaszak.
O wyzwaniach rodziny oraz specyfice Polonii Argentyńskiej rozmawiamy z rektorem tamtejszej polskiej misji katolickiej, ojcem Jerzym Twarogiem.
Tematem audycji księdza Bogusława Trzeciaka jest nauka religii w szkołach Europy.
13 maja na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Rodzina w obliczu migracji to tematyka rozpoczętej dziś w Watykanie sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Przemawiając na otwarcie obrad, kardynał Renato Raffaele Martino wskazał jako jedno z głównych wyzwań duszpasterskich troskę o integralność rodziny, także w sytuacji przemieszczania się ludności. Natomiast wypowiadając się wobec dziennikarzy, skrytykował on panujące we Włoszech demonizowanie imigrantów. Nie można z dnia na dzień ogłaszać, że imigranci są już niepotrzebni. Uznanie za przestępstwo nielegalnego przyjazdu do Włoch byłoby sprzeczne z kartą praw człowieka, gdzie mowa jest, że osoba ludzka ma swobodę poruszania się, powiedział przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.
Jednym z głównych prelegentów dzisiejszego dnia obrad był prałat Grzegorz Kaszak. Sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Rodziny przedstawił aktualną sytuację rodzin w obliczu nasilonego zjawiska migracji.
Przede wszystkim chcemy podkreślić, co to jest rodzina według zamysłu i planu Bożego, bo o tej rzeczywistości trzeba nam mówić, głosić i ją społeczeństwu przedstawiać, gdyż uważamy, że w zmieniającym się świecie, w sytuacjach, które ciągle się zmieniają, plan Boży odnośnie małżeństwa i rodziny jest zawsze aktualny i on jest fundamentem i podstawą do tego, ażeby człowiek był na ziemi szczęśliwy, ażeby mógł spokojnie się rozwijać, wzrastać i żeby nawiązywał coraz to głębsze więzi z Panem Bogiem. Czyli to jest podstawa i fundament i tego musimy się trzymać. Fale różnych propozycji, różnych definicji rodziny, różnych związków, które mają być zrównane z tą instytucją pierwszą i nadrzędną, którą Pan Bóg już przewidział od stworzenia, sprawiają tylko to, że Pan Bóg jest obrażany, a z drugiej strony nie uczynią człowieka szczęśliwym. I to wszystko sprawia, że rodzina jest pod ciągłym atakiem, jest zagrożona, ale mamy za sobą prawdę, moc i światło Ducha Świętego, a także gwarancję Pana Jezusa, który powiedział: ja zwyciężyłem świat. I to jest nasza nadzieja i z tym przesłaniem starym i nowym o rodzinie, takiej jak chciał ją Pan Bóg, idziemy wobec świata, idziemy do przodu.
Rodzina migrantów jest narażona na szczególne niebezpieczeństwa, bo wydaje się, że więzi społeczne ulegają rozluźnieniu, i również istnieją większe problemy z takimi sytuacjami jak wierność małżeńska, większe problemy dotyczące własnej tożsamości. Komuś może się wydawać, że wszystko wolno, a z drugiej strony widzimy, że często właśnie to doświadczenie wolności prowadzi do depresji, smutku człowieka. Czy Kościół ma jakiś program, coś może zaproponować właśnie w tych sytuacjach oddalenia człowieka od Bożego planu?
Przede wszystkim ruchy migracyjne, emigracyjne są nowym wyzwaniem dla Kościoła. Trzeba podjąć pewne nowe formy duszpasterstwa, które zagwarantują rodzinom oddalonym, niekiedy rozbitym, wsparcie, przede wszystkim duchowe, ale i nie tylko. Kościół jest bardzo aktywny także, jeśli chodzi o wspieranie rodzin pod względem ekonomicznym. Bardzo dobrze działają nasze caritasy i to trzeba podkreślić, więc pomoc Kościoła jest bardzo szeroka, też bardzo efektywna. Jakiejkolwiek sytuacji człowiek by się nie znalazł, gdzie te więzi są narażone na niebezpieczeństwo, trzeba z całą stanowczością powtórzyć. Pan Bóg nigdy nas nie opuszcza. Pan Bóg, gdziekolwiek byśmy się znaleźli, jest z nami. I Jego moc, Jego łaska będzie zawsze nam towarzyszyć. Tylko my musimy się też do Niego zbliżyć. A bardzo często się tak zdarza, że właśnie rodzina, ta, która znajduje się na emigracji, czy poszczególni członkowie rodziny, którzy są oddaleni od swojego ojczystego kraju, od dzieci, od współmałżonka czy współmałżonki, zapominają o Panu Bogu i zaczynają się problemy. Człowiek myśli, że bez Boga znajdzie jakieś rozwiązania w tej sytuacji trudnej, niełatwej, że po swojemu ułoży życie i się okazuje, że później niestety konsekwencje tego radzenia sobie bez Boga są tragiczne. Więc pierwszy, bym powiedział, apel do rodziny, która jest na emigracji, z dala od środowiska, w którym wyrosła, w którym ma przyjaciół, jakąś pomoc także ze strony rodziny, która została w miejscu, do którego jesteśmy przywiązani, jest tak, że trzeba za wszelką cenę jeszcze bardziej przybliżyć się do Pana Boga. I tego bym z całego serca wszystkim życzył.
Pewnie też w tym duszpasterstwie istotną rolę ma katecheza dotycząca pojednania i przebaczenia. Ktoś, kto został opuszczony, nie może powiedzieć, że sytuacja została raz na zawsze przekreślona, nie dawać szansy na powrót temu, który dopuścił się zła.
Przebaczenie zawsze obowiązuje i wszędzie, nie tylko na emigracji. Prawdą jest to, co słyszymy z danych statystycznych, z różnych analiz socjologicznych, że ta rodzina na emigracji ma wiele problemów, że dochodzi niestety do grzechu bardzo bolesnego, bardzo uciążliwego, wstydliwego. I zdarza się często tak, no, że po prostu wymagany jest z drugiej strony, czy współmałżonka, czy współmałżonki, pewien gest, gest miłosierdzia i gest przebaczenia. Bez tego, bez przebaczenia nie będzie szczęścia w rodzinie. Ono musi ciągle, nieustannie następować. Ile razy mam przebaczyć? 7? Nie mówię ci 7, 77 razy. W sposób szczególny te słowa Pana Jezusa muszą mieć zastosowanie do rodziny, która żyje, pracuje na emigracji.
Pewnie też musimy przypomnieć, że Kościół nieustannie upomina się o prawa rodzin, czyni to zwłaszcza poprzez Komisję Justitia et Pax, apelując do rządów poszczególnych krajów o ułatwienie włączeniu rodzin. Jakie znaczenie mają właśnie te apele Kościoła?
Plan Boży był taki, żeby rodzina stanowiła całość, żeby żyła ze sobą, żeby byli razem złączeni. Każdy ma prawo do emigracji, oczywiście do miejsca, którego się udaje, musi zachować porządek, prawo, w pierwszym rzędzie to prawo Boże, prawo naturalne. To jest podstawa. Próbujemy rozmawiać niekiedy z tymi, którzy są odpowiedzialnymi za łączenie rodzin, właśnie w tym sensie mówiąc, że rodzina scalona, zjednoczona, to jest mniej problemów dla danego rządu, dla danego państwa. Bo osoba, która ma wsparcie, pomoc w rodzinie, będzie bardziej odporna na pokusy wyrządzenia jakiegoś zła dla społeczeństwa, dla danej wspólnoty, w której żyje. Więc staramy się przekonać polityków i ustawodawców, żeby za wszelką cenę dążyli do tego, ażeby rodzina była cała, zjednoczona i to będzie z korzyścią dla nich samych.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz prałat Grzegorz Kaszak, sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Rodziny.
O przedstawienie sytuacji rodziny oraz specyfiki Polonii Argentyńskiej poprosiliśmy rektora tamtejszej polskiej misji katolickiej, ojca Jerzego Twaroga, franciszkanina Bernardyna. Od 12 lat jest on duszpasterzem w Martin Coronado na przedmieściach Buenos Aires.
Tak, w Argentynie, jak i w wielu innych państwach jest jakiś też kryzys rodziny i również rodziny polonijne, nie tylko polskiej, więc myślę, że te problemy są bardzo podobne na różnych kontynentach, w różnych państwach, jak i również w Ameryce Południowej. Ostatnia emigracja polska w Argentynie to jest emigracja po II wojnie światowej. Ani emigracja lat 80., ani późniejsza nigdy do Argentyny nie przybyła. A więc my dzisiaj pracujemy z drugim, trzecim pokoleniem Polaków mieszkających w Argentynie, Polaków urodzonych w Argentynie. Tych punktów, tych ośrodków jest sporo. Centrum jest w Martin Coronado. My jednak dojeżdżamy na terenie 6 diecezji, na terenie Wielkiego Buenos Aires, gdzie w różnych ośrodkach są odprawiane polskie liturgie. Poza tym rektor również dojeżdża do różnych miejscowości, niektórych bardzo odległych, około 1000-1500 kilometrów do Misiones. To jest typowo prowincja polska, bym powiedział, gdzie są polskie miasteczka, gdzie dzisiaj pracują nauczyciele z Polski, którzy przyjechali i uczą języka polskiego dzieci, wnuków, prawnuków Polaków, którzy przyjechali do Argentyny. Także myślę, że właśnie na prowincjach dzisiaj bardziej odradza się język polski, kultura polska niż nawet w Buenos Aires.
Co się wydaje atrakcyjne? Dlaczego ludzie chcą trwać przy polskiej kulturze, przy polskim języku?
Niewątpliwie ta nasza kultura przecież jest piękna, jest bogata, wymagająca i oni się szczycą tym, że są pochodzenia polskiego. I jak najbardziej zachowują te wszystkie polskie tradycje. Tak więc tak w naszej polskiej misji, czy w innych kościółkach polskich, liturgia wygląda identycznie jak w parafiach polskich, w ojczyźnie. Polacy wszystkie tradycje zachowują, związane przede wszystkim ze świętami, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy. Są dumni z tego, że po prostu są Polakami.
Czy nie ma takich czasami obaw, że mogą mieć bardzo wyidealizowany obraz Polski i Polaków?
Może czasami tak jest, że ponieważ większość z nich, prawie 80%, nigdy w Polsce nie byli. Niemniej jednak mówią po polsku, zachowują polską tradycję, polską kulturę, jednak do kraju nigdy nie wrócili, ewentualnie nigdy Polski nie odwiedzili. Niemniej jednak dużo wiedzą o Polsce i tak jak powiedziałem, są dumni chociażby przez to, że papieżem przez tyle lat był nasz rodak Jan Paweł II. W tej chwili jest taki prąd po prostu, że młodzież wywodząca się z rodzin polskich, szukają korzeni, szukają dokumentacji swoich dziadków, pradziadków, którzy przyjechali do Argentyny i na podstawie tych dokumentacji starają się w konsulacie polskim, w ambasadzie, w biurach naszej polskiej placówki o obywatelstwa polskie, o polskie paszporty, żeby być jeszcze dumniejszym, mając po prostu pod drugie obywatelstwo swoich dziadków. I oczywiście ten, kto ma paszport polski, biorą udział w wyborach, czy w głosowaniach do Parlamentu Polskiego, czy w głosowaniu na wybór prezydenta polskiego.
Jeżeli chodzi o wyzwania duszpasterskie, jak wielu kapłanów pracuje w polskiej misji katolickiej i jak ta praca wygląda na co dzień?
Dla Polaków czy z Polakami pracuje mała garstka kapłanów, bo są praktycznie tylko cztery centra. Jedno to w Coronado, gdzie jest baza polskiej misji katolickiej, u księży redemptorystów w Quilmes i księża werbiści w Stolicy, ksiądz Solecki. I w tej chwili otwarta nowa placówka w Misiones, gdzie również jest otoczoną opieką duszpasterską rodziny polskie w prowincji Misiones. A więc jest to maleńka grupa księży, która pracuje dla Polaków. Niemniej jednak jest to praca tylko weekendowa, a więc tylko sobota, niedziela. Natomiast od poniedziałku do piątku pracujemy w kościele argentyńskim i w diecezji argentyńskiej. Pozostali misjonarzy. Dzisiaj jest nas 98 polskich księży i 29 zakonnych z różnych zgromadzeń. Księży mam na myśli zakonnych i diecezjalnych, prawda? I oni praktycznie w większości pracują na parafiach argentyńskich. Niemniej jednak, jak tylko mają możliwość czynienia z Polakami, spieszą im z pomocą i również z pomocą duszpasterską.
Na ile jest to też staranie się, żeby służyć pomocą, zwłaszcza osobom w podeszłym wieku, kiedy człowiek, zwłaszcza osoby starsze, mogą się najpełniej wyrazić po polsku?
Również przy Polskim Ośrodku Katolickim Ojców Franciszkanów znajduje się Dom Spokojnej Starości Polski imieniem Jana Pawła II, otwarty w 1982 roku, a więc ma już swoje 25 lat i obecnie w tym domu mieszka 42 polskich staruszków, którzy rzeczywiście urodzili się w Polsce i dzisiaj swoją starość spędzają poza rodziną, po prostu mieszkając w Polskim Domu Spokojnej Starości, prowadzonym przez polskie siostry Albertynki z prowincji krakowskiej. Są otaczani duszpasterską opieką praktycznie każdego dnia, mają eucharysty w języku polskim, mają pogadanki, spotkania, cieszą się polską kuchnią, polską prasą katolicką. Praktycznie wszystko odbywa się w języku ojczystym i w języku polskim dla nich.
Co jest satysfakcją duszpasterzy, którzy tam pracują?
No przede wszystkim widać radość u starszych Polaków, że jest ten kapłan polski, który opuszcza swoją ojczyznę, swoją prowincję, swoje zgromadzenie i jedzie kilkanaście tysięcy kilometrów na daleką Argentynę, żeby właśnie służyć i prowadzić nabożeństwa w języku ojczystym. To jest dla nich wielką radością, że mają tych polskich kapłanów i rzeczywiście polscy kapłani z wielkim oddaniem pracują, aby te korzenie polskości po prostu zachować i wśród nich, i wśród pokolenia.
Mówił rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie, ojciec Jerzy Twaruk, franciszkanin.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Religia w szkołach w Europie. Jedno z ważnych pytań integracji europejskiej dotyczy nauczania religii w szkołach. Czy ma ono sens? A jeśli tak, to w jakiej formie? Nie tylko wiedza o chrześcijaństwie i jego nauce, kościele, religii i religiach jest bardzo słaba w szeroko ssekularyzowanej Europie, ale same instytucje religijne utraciły zdolność kształtowania publicznej debaty. Życie religijne staje się w coraz większym stopniu sprawą prywatną, a nie publiczną. Oznacza to nie tylko zniknięcie części życia, którą uważaliśmy za oczywistą, ale również utratę świadomości ważnych korzeni kulturowych. To francuski minister kultury kilka lat temu wezwał do ponownego wprowadzenia nauki religii tak, aby przyszłe pokolenia były w stanie zidentyfikować i zrozumieć kulturalne symbole we Francji. Istnieją zasadnicze różnice w organizacji i sposobie prowadzenia nauczania religii w europejskich szkołach państwowych. We Francji nie ma lekcji religii. W Austrii, Słowacji i większości niemieckich państw związkowych jest częścią podstawowego programu i można wybrać egzamin z lekcji religii jako jeden z kończących szkołę egzaminów. W niektórych krajach dzieci otrzymują ogólne wykształcenie religijne. W innych uczniowie uczą się o każdej z religii oddzielnie. Szkoły zakładane w późnych latach 50. dla dzieci urzędników pracujących w instytucjach europejskich są szczególnym przypadkiem, gdy chodzi o edukację religijną. Oryginalny program nie przewiduje jakichkolwiek lekcji religii, dlatego że jako model wykorzystano system francuski. Na skutek nalegań Republiki Federalnej Niemiec wprowadzono do programu naukę religii, choć z pewnymi zastrzeżeniami. W roku 2005 powołana została specjalna grupa robocza w celu zrewidowania programu szkół europejskich. Religia ma być również włączona do niego jako przedmiot standardowy. Nowy program jest opracowywany przez zainteresowane strony, w tym również przez Kościół katolicki. Z kolei Zgromadzenie Ogólne Rady Europy przyjęło rekomendację o edukacji i religii, która sugeruje, aby wszystkie dzieci uczęszczały na lekcje religii, zwłaszcza w krajach, gdzie szkoły nie zapewniają edukacji religijnej, a jednocześnie powinno się położyć większy nacisk na religię podczas kształcenia nauczycieli. W Strasburgu ma powstać Instytut do Spraw Studiów Porównawczych nad Religiami dla Nauczycieli, którzy podejmują dodatkowe studia, choć podjęto jedynie próbne kroki na drodze do zrealizowania tej inicjatywy. Nauka religii nie powinna służyć celom misjonarskim wymierzonym przeciwko innym, ani nie może zastąpić wychowania religijnego przekazywanego dzieciom przez rodziców jako część ich wychowywania. Przytaczając różne argumenty za obecnością religii w programach szkolnych, powinno się jednak umożliwiać dzieciom szkolnym zdobywać większe zrozumienie własnej kultury i stawać się bardziej otwartymi, gdy chodzi o inne religie w Europie.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.